Chwała Bogu. Bardzo się cieszę, że możemy tutaj dzisiaj być, że możemy się widzieć, że mogliśmy się zebrać dzisiaj tutaj, aby razem właśnie stanąć w uwielbieniu Boga, aby wsłuchać się to, co On też chce nam dzisiaj przekazać. I wierzę, że też może będziemy mogli odebrać coś do swojego życia. Coś, co nie tylko usłyszymy, ale coś, co nas też przemieni. Dzisiejsze kazanie otwiera taką trzyczęściową serię pod tytułem Królestwo do góry nogami. Taki ciekawy tytuł. W kolejnych tygodniach właśnie przyjrzymy się temu, czym jest to Królestwo, Królestwo Boże, jakie panują w nim zasady i dlaczego właśnie ono jest do góry nogami, dlaczego różni się od standardów, które obecnie w świecie widzimy. I w dzisiejszym przesłaniu właśnie zacznę od tego, aby postarać się w jakiejś pewnej mierze spróbować uchwycić to, czym jest Królestwo Boże, zobaczyć jak wygląda, ale też pochylić się nad myślą, że jest to królestwo pozbawione egoizmu, królestwo skupione na innych, właśnie trochę tak na odwrót, trochę tak do góry nogami. Więc zacznijmy od tego, czym jest to królestwo, jak ono wygląda. Na początku w Ewangelii Mateusza czytamy o działalności Jana Chrzciciela i czytamy słowa jego przesłania. Opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. Jan Chrzciciel w swoim przesłaniu mówi o tym, zapowiada Królestwo Niebios. Później w kolejnym rozdziale, w czwartym, czytamy słowa Jezusa, lud tkwiący w ciemności zobaczył wielkie światło, które wzeszło mieszkańcom mrocznej krainy śmierci. Następnie Jezus zaczął głosić: opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. Na początku krótka uwaga. Królestwo Boże i Królestwo Niebios są używane naprzemiennie. Oba terminy znajdują się w Biblii. Termin Królestwo Boże używany jest troszkę mniej i wynika to ze względów kulturowych, ale znaczą to samo, tak żeby wyjaśnić na początek. Przesłanie o Królestwie Bożym, o Królestwie Niebios stało się centralnym przesłaniem Jezusa. Jezus mówił o Królestwie w przypowieściach. Mówił o Nim w swoich modlitwach. Mówił o Nim w swoich napomnieniach. I mówił, kiedy wysyłał uczniów, mówił im o Królestwie. I właśnie zapowiadał przybliżenie się tego królestwa, albo że królestwo już przyszło. A więc co zapowiadał Jezus? O czym mówił? Przyglądając się Bożemu Słowu, widzimy, że po pierwsze nie jest to królestwo polityczne czy materialne. Nie ma swojego terytorium. Nie jest to królestwo widoczne gołym okiem. Nie ma fizycznych granic, nie możemy tam pójść, nie możemy tam pojechać, nie możemy zobaczyć tej granicy. Nie ma też swojej flagi, więc czym ono jest? Królestwo Boże to duchowa rzeczywistość, która została zapoczątkowana z przyjściem Jezusa na ziemię. To przestrzeń działania i panowania Chrystusa. To Jego moc. To moc i władza Boga. I może wydawać się to dość abstrakcyjne, szczególnie dlatego, że właśnie tego królestwa nie możemy fizycznie dotknąć. Ale tam, gdzie jest panowanie Chrystusa, tam jest Królestwo Boże. Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale, w 20 wersecie czytamy: zagadnięty przez faryzeuszów o to, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, Jezus odpowiedział: Królestwo Boże nie przychodzi w sposób dostrzegalny. Nikt nie powie: spójrzcie, jest tutaj, albo spójrzcie, jest tam, bo właściwie Królestwo Boże jest pośród was. Ono jest pośród nas. W jednej z przypowieści czytamy, że ono jest jak ziarnko gorczycy, malutkie, ledwo widoczne, ale kiedy wzrośnie, staje się drzewem, w którym ptaki mogą uwić swoje gniazdo. Królestwo Boże rozszerza się niewidocznie, ale wzrasta do czegoś, co jest wielkie i co przynosi widoczne owoce. Zajmuje to czas, Bo ziarno potrzebuje czasu, żeby wzrosnąć. Ono chwilę tam musi być w ziemi. Ono chwilę potrzebuje rosnąć do momentu, w którym ma takie gałęzie, aby mogły na nim ptaki budować swoje gniazda. Ale to właśnie, kiedy pojawiają się owoce, to królestwo zaczyna, chociaż niewidoczne, być namacalne w jakiś sposób. Bo królestwo jest niewidoczne, ale owoce królestwa są widoczne. Więc skoro to królestwo jest niewidoczne, niedostrzegalne, to jak w ogóle można w nim uczestniczyć? To nadejście królestwa jest dobrą nowiną dla świata. To jest dobra nowina dla mnie i dla ciebie, dlatego że początek drogi w królestwie to nawrócenie. Kiedy odkrywasz, jaką wartość ma przyjście Jezusa, życie Jego, śmierć, zmartwychwstanie i decydujesz poddać się swoje życie Jego panowaniu, to jest dobra wiadomość dla mojego i dla twojego życia, że stajemy się częścią królestwa. To jest dobra nowina dla nas. I w Biblii też czytamy, tutaj cały czas przeskakujemy do Mateusza, dziś będziemy głównie po Ewangeliach się poruszać. W 13 rozdziale w Ewangelii Mateusza czytamy takie piękne słowa. To są słowa kolejnej przypowieści. Przypomina ono skarb ukryty w roli. Człowiek, który go znalazł, ukrył go, odszedł ucieszony, sprzedał wszystko, co posiadał i nabył tę rolę. Przypomina również kupca poszukującego pięknych pereł, gdy znalazł tę jedną, cenną, odszedł, sprzedał wszystko i nabył ją. I wiecie, to jest dobra wiadomość, że możemy stać się częścią królestwa, ale dobra wiadomość jest też taka, że kiedy jesteśmy częścią królestwa już jakiś czas, być może jesteśmy wierzący już rok, dwa lata, parędziesiąt lat, i myślisz, doświadczyłem królestwa już jakiś czas temu, doświadczyłem momentu poznania Bogu, czy jest coś tam jeszcze dla mnie. Odkryłem już ten skarb przecież. Pytanie do mnie i do nas wszystkich dzisiaj, czy nadal tęsknisz do tego, aby spotkać się z Bogiem na modlitwie? Czy czas z Bogiem jest dla ciebie skarbem? Nawet po wielu latach, że iść drogi za Nim, czy On jest dla ciebie skarbem? Czy nadal masz chęć dzielenia się Ewangelią, tą dobrą nowiną z innymi ludźmi? Wiecie, ja pamiętam taki czas w moim życiu, kiedy świadomie zaczęłam szukać, odkrywać Boga. To było bardzo już dawno temu, jak miałam może z 15-16 lat. Doświadczałam Bożej obecności i po prostu to było moje odkrywanie takiej pierwszej miłości. Mogłam spędzać godziny czasu na modlitwie. Regularnie odmawiałam sobie jedzenia, żeby po prostu spotkać się z Bogiem, żeby po prostu móc z Nim spędzić czas na modlitwie, na szukaniu Jego. I wiecie, czasem patrzę wstecz i myślę, po prostu pragnę, żeby ten żar wracał do mojego życia, wracał i ciągle się odnawiał. Bo czasem idziemy przez tą drogę i przychodzą obowiązki, może zmieniają się sytuacja życiowa, ale ja taką miałam refleksję, że chcę właśnie od tej 16-letniej Tiny uczyć się tego, żeby tak dalej traktować to królestwo jak skarb. Bo widzę, że kiedy w moim życiu traktuję go jak skarb, zmienia się moje zachowanie, zmienia się moje życie, zmienia się to, jak podchodzę do niego, jak traktuję innych ludzi. I właśnie chociaż zmieniają się nasze obowiązki na przestrzeni lat, to nie zmienia się jedno, że Królestwo Boże to skarb. I możesz go odkryć. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to Chrystus zaprasza cię do tego, do odkrycia tego skarbu. Możesz oddać panowanie Chrystusowi nad swoim życiem. A jeśli już jesteś na tej drodze, to dbaj o to, żeby to cały czas było dla ciebie cenne i drogie. I właśnie kiedy odnajdziemy ten skarb, zaczyna się ten piękny proces przemiany, który trwa często całe nasze życie. Kiedy stajemy się właśnie częścią tego królestwa, zaczyna się piękna podróż. Kiedy zmieniamy się, kiedy wchodzimy po prostu na tą ścieżkę przemiany życia, przemiany charakteru, przemiany sposobu myślenia na ten, który jest tam. Na ten, który jest normą w Królestwie Bożym. I możemy zadać sobie pytanie, jak wygląda to Królestwo? Królestwo Boże wygląda tak jak ty i tak jak ja. To relacje pomiędzy nami, to nasze głoszenie Ewangelii, to kultura, którą roznosimy wokół siebie, to miłość, to zadzwonienie do kogoś i spytanie się, jak się masz. To modlitwa o twoich bliskich, o twoją rodzinę, to modlitwa o twoich przyjaciół, to podniesienie kogoś na duchu, to troska o drugą osobę. To są właśnie te smaczne owoce Królestwa, te namacalne owoce, ta namacalna rzecz tego Królestwa. I chociaż to Królestwo jest niewidoczne, to właśnie to jest to, czego my możemy skosztować. Bo Królestwo Boże jest tam, gdzie panuje Chrystus. A jeśli On panuje w tobie, jeśli On panuje we mnie, to Królestwo Boże jest pośród nas. I tak jak każde państwo ma swoje zasady, jakieś prawa, nie wiem, kodeks cywilny, karny, tak Boże Królestwo ma swoje zasady i nauczanie Jezusa właśnie było skupione na tym, aby przekazać, na jakich zasadach działa to Królestwo. I pięknym przykładem właśnie tych nauk jest kazanie na górze, często nazywane Konstytucją Królestwa Bożego. Czy ktoś zna kazanie na górze? Kojarzymy, tak? W Ewangelii Mateusza jest kazanie na górze. I tam są piękne rzeczy w tym kazaniu. Na przykład jest napisane, niech wasze tak będzie tak, a wasze nie będzie nie. Przestańcie osądzać, abyście nie zostali osądzeni. Dlaczego widzisz drzazgę wokół swojego brata, a belki we własnym oku nie widzisz? Piękne. Temu, kto by cię przymuszał, byś niósł jego ciężar jedną milę, nieś dwie mile. Kazanie na górze, jest tam wiele innych fragmentów i właśnie ono wzywa nas do oddania, do poświęcenia i do patrzenia też na innego człowieka, do zupełnie zmienienia naszego sposobu myślenia. I właśnie kiedy je czytamy, widzimy to, widzimy mnóstwo zaleceń, które wydają się być do góry nogami. I jednym z przesłań, na którym dziś chciałabym się skupić po tym wstępie o Królestwie Bożym, jest to, że Królestwo Boże to jest królestwo pozbawione egoizmu. W nauczaniu Jezusa wyraźnie widzimy to, że Jego królestwo to królestwo pozbawione egoizmu. Królestwo, które mówi idź drugą milę. Mówiliśmy o tym. Jesteśmy wezwani do poświęcenia, oddania dla innych. I współczesna kultura mocno skupia się na ja, abym ja był szczęśliwy, abym ja był spełniony, abym ja wykorzystał w pełni swój potencjał. Ale my nie zostaliśmy powołani tylko dla siebie, do życia dla siebie, dla swojego ego. Nawet nie tylko dla Kościoła. Bo egoizm to właśnie taka postawa, która charakteryzuje się właśnie takim nadmiernym skupieniem na sobie, kierowaniem się własnym interesem, nawet czasem pomimo tego, że ktoś inny na tym ucierpi, bo ja muszę. I tutaj też możemy mówić o takim egoizmie bardziej rozumianym jako życie dla siebie i traktowanie wiary, zasad Królestwa, tylko takich, które obowiązują nas wyłącznie wtedy, kiedy jest to dla nas komfortowe, na przykład w niedzielę, w kościele, no bo jest fajnie. Ale może życie pokazuje, życie w tygodniu wygląda zupełnie inaczej. I właśnie paradoksalnie Jezus bardzo zachęca nas do tego, żebyśmy byli dumni. Dumni z tego, że możemy należeć do tego królestwa. Zachęca do tego, abyśmy nie byli egoistami i nie zostawiali tego skarbu tylko dla siebie. Żebyśmy nie zostawiali tego, czego otrzymaliśmy, tej drogiej perły, tylko dla siebie. Ale byśmy mogli otworzyć swoje oczy, zobaczyć innych i podzielić się tym, co my odkryliśmy. Podam wam przykład. Nie wiem, czy ktoś kiedyś jeździł na misję. Ja jeździłam i czasem dalej jeżdżę na takie wyjazdowe misje. I na mojej pierwszej misji zostałam wysłana na ewangelizację uliczną z takim kolegą, który miał dużo lepsze świadectwo ode mnie. Wiecie, takie mocniejsze, takie lepsze świadectwo. I wiecie, ja tak byłam z nim na tym wyjściu ewangelizacyjnym, tak stałam obok niego i on mówił i ja mówię, nie no, co ja się będę odzywać, przecież on ma lepsze świadectwo, niech on mówi. I była taka sytuacja już po jakimś czasie, że stoimy przy takiej ogromnej tablicy, wiecie, z jakimś napisem i on mówi, Tina, wiesz co, ja tak czuję, żeby pójść do jakichś ludzi, a ty tu stój, ja cię zostawiam. I ja po prostu, wiecie, po pierwsze to była moja pierwsza misja, po drugie on mówił cały czas, a ja po prostu, wiecie, słuchałam, coś tam czasem się uśmiechnęłam, ale on mówił. I ja nagle zostałam sama i musiałam dzielić się tym, co ja mam z Bogiem, z innymi ludźmi. I wtedy jeszcze nie miałam tej refleksji, ale jak już później sobie o tym myślałam, to miałam taką refleksję, że wstydzenie się swojego świadectwa, życia też może być formą egoizmu. Bo ludzie, którzy mogą utożsamić się z moim świadectwem, a nie z jego, bo może nie mieli kryminalnej przeszłości, też potrzebują usłyszeć o Chrystusie. Też potrzebują usłyszeć o tym skarbie. I wiecie, od tamtej pory tak postanowiłam, że nie mogę wstydzić się tego, co ja przeżyłam z Bogiem, bo to jest też egoizm. I właśnie zobaczyłam to w nauczaniu Jezusa, żeby zobaczyć dalej niż czubek naszego własnego nosa, mojego własnego nosa i właśnie rozejrzeć się wokół, spojrzeć na ludzi i nie zostawiać tego skarbu tylko dla siebie. Chociaż może nam się czasem wydaje, że nasz skarb nie jest taki wartościowy. Może mamy to gorsze świadectwo, ale prostując, nie ma gorszego świadectwa, to było w cudzysłowie. Umówiłam się z Tomkiem, że mi pomoże, więc Tomek, chodź tutaj na chwilkę. Brawa dla Tomka. Ja chciałam poprosić Tomka, żeby pomógł mi ocenić światło, lampę, którą dzisiaj przyniosłam z domu. Jak ją oceniasz i w ogóle jak ci się podoba jej światło?
Którą lampę?
Dobre pytanie. Nie widzi. A! No tą lampę.
No to bardzo ładna.
Dzięki, to tyle. Brawa dla Tomka. Taka krótka scenka. Wy jesteście solą ziemi. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał. Byłaby nieprzydatna w sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Tomek nie zobaczył mojej lampy, kiedy była tam, a ona świeciła od początku nabożeństwa, bo była w miejscu, w którym nie miała zupełnie żadnej użyteczności. Nawet się zastanawiałam, czy się baterie nie wyczerpią i myślałam o takim alternatywnym scenariuszu, że jeśli ona nie będzie świecić, to też będzie dobry przykład, że kiedy my nie świecimy światłem, to ono może zgasnąć tam i nawet nikt nie zauważy, czy ono świeciło, czy ono nie świeciło, bo wy też jej nie widzieliście. Naszym przeznaczeniem nie jest chowanie się gdzieś tam pod kocem. Naszym przeznaczeniem jest, aby świecić. I to nie dzięki temu, że nasz blask jest taki wspaniały. Bo tak jak księżyc odbija światło słońca, tak my odbijamy światło Chrystusa. My nie jesteśmy światłem. W takim sensie, że to nie ono z nas, nie jesteśmy źródłem. Bo Jezus powiedział, ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. A potem właśnie mówi w tym fragmencie, wy jesteście światłością świata. I dziś kieruje te słowa do nas. I oznacza to, że my jesteśmy światłością świata. I bardzo dobrze, że Małgosia powiedziała to świadectwo rano, że była w szpitalu i dzieli się tym światłem po prostu tam, gdzie jest. Tutaj z tym, tutaj z tym. Bo twoje świadectwo może zmienić czyjeś życie. Twoje światło może wskazać komuś drogę. I może dziś nie czujesz się jak światłość świata. Może nie czujesz się takim fajnym światłem, może jak inne w porównaniu, tak? Ale Chrystus zaprasza cię do swojego królestwa i chce, abyś ty świecił dla innych. Znaczy to, że potrzebujesz myśleć o innych w swoim życiu, a nie o sobie. Mamy być światłem dla domowników, tych, którzy żyją blisko nas. Może łatwiej byłoby właśnie czasem wyjechać na misję, być światłem, wiecie, gdzie nikt nas nie zna, nikt nie wie, jak żyjemy, co robimy, może jaką mamy przeszłość. Możemy stać się anonimowymi misjonarzami i wiecie, głosić zupełnie coś oderwanego od naszego życia. Ale tutaj czytamy, dla domowników. I znowu historia z mojej młodości. Ja wiecie, wychowałam się w rodzinie wierzącej. Zawsze, wiecie, w szkole miałam wzorowe raczej zachowanie. No, chodziłam na szkółki, można powiedzieć, wierząca od urodzenia. Ale wiecie, no czasem nawet lubiłam moralizować innych ludzi, no bo przecież ja miałam takie dobre życie. A propos tego świadectwa mojego, dobre życie miałam, tak? Ale był taki problem, że ja też bardzo tak lubiłam troszkę dokuczać moim braciom. Mam trzech młodszych braci. Lubiłam tak, wiecie, wbijać im szpileczkę po prostu w takie miejsca, żeby to ich tak, wiecie, sfrustrowało. Niedobre to było. I to nie było raz, wiecie, tylko to było takie moje zachowanie, że lubiłam po prostu tak, wiecie, dokuczać po prostu perfidnie. I oni to pamiętają, właśnie często wspominamy, jak możecie się domyślić, nie wspominają najlepiej. Ale przyszedł do mnie taki moment zastanowienia, moment zgrzytu takiego. Tina, to nie jest zachowanie Bożego dziecka. Wiecie, miałam może 13 lat, nie wiem, 14. I zobaczyłam, że potrzebuję przemiany w tym aspekcie, bo to nie jest zachowanie tych standardów, tego królestwa, którego ja chcę być częścią. I wiecie, ta zmiana zaczęła się wydarzać w moim charakterze. Ja podjęłam decyzję, że chcę ją zrobić. I wiecie, i teraz przyjeżdżam do domu i się z tego śmiejemy i wspominamy, wiecie, jaką byłam siostrą kiedyś. Ale wiecie, co jest piękne? Że ja dziś mogę przyjeżdżać i o tym rozmawiać z moimi braćmi. Ja mogę się z tego śmiać, a nie żyć dalej w jakiejś nienawiści, żyć w niezgodzie, żyć po prostu, wiecie, w frustracji. Możemy mieć bardzo dobre relacje, możemy się kochać, bo tak działa to królestwo, że kiedy my postanawiamy się zmienić, to przychodzą piękne zmiany do mojego życia. I nie mamy już chęci, wiecie, wbić tej szpileczki. Chociaż na początku trzeba było, wiecie, pilnować się, żeby tego swojego jedynego słusznego komentarza do jakiejś sytuacji, w której oczywiście ja mam rację, nie powiedzieć. I to z pomocą Ducha Świętego dzieje się ta przemiana. Mamy być światłem wobec wszystkich innych. Wszędzie tam, gdzie panuje ciemność, przynosić światło. Tam, gdzie jest pycha, okazywać pokorę. Tam, gdzie standardem jest złość, wnosić pokój. Tam, gdzie jest nienawiść, właśnie przynosić takie miłość i odpocznienie. Może czasem powstrzymać swoje usta od tego zbędnego komentarza. I nie mówię tu tylko o relacjach brat-siostra. Mówię o relacjach dziecko-rodzic, rodzic-dziecko. Może mąż-żona, może przyjaciel-przyjaciółka, może koleżanka z klasy albo kolega z pracy. Mamy wezwanie do bycia użyteczną solą i światłem, które nie jest schowane głęboko w szafie, w garnku, ale do bycia widocznym, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, aby ludzie, widząc nasze życie, mogli wielbić naszego Ojca, który jest w niebie i również mieć możliwość spotkania się z tym Królestwem i być może wejść na tą drogę i również doświadczyć przemiany swojego życia. I historia, do której chcę nawiązać już na końcu, jest bardzo znaną historią. Jest to przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Na początku tej historii pada pytanie, zadane przez uczonego w piśmie, kto jest moim bliźnim? I Jezus, opowiadając tę historię, odwraca to jego pytanie i sugeruje mu, ty bądź bliźnim, ty bądź bliźnim. Nie chodzi o to, komu muszę pomóc, komu okazać dobro, ale to, czy jestem gotowy, żeby wyjść poza siebie, poza swoją wygodę, swój schemat, zobaczyć człowieka w potrzebie i okazać mu pomoc. Znamy historię o miłosiernym Samarytaninie. Człowiek wpada w ręce zbójców, bliski śmierci i przechodzi pierwszy kapłan. Przechodzi, widzi go, przechodzi na drugą stronę, omija go i odchodzi. Idzie lewita. Widzi tego człowieka, omija szerokim łukiem i odchodzi. I idzie Samarytanin. Widzi człowieka, lituje się nad nim. Płaci za jego leczenie, odwozi go do gospody. I Jezus kończy tą historię. Który z tych trzech twoim zdaniem okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znawca odparł, ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział, idź i postępuj podobnie. Mówi do Żyda, ty postępuj jak ten Samarytanin. I on nie, ten Samarytanin nie pytał, czy to jest jego obowiązek. Po prostu działał z miłości. Działał pomimo tych napięć kulturowych, które w tamtym czasie były dość sporą przeszkodą pomiędzy Żydami i Samarytanami. Jezus mówi do uczonego, idź i postępuj podobnie. I wierzę, że jest to wezwanie też dla nas. Idź i postępuj podobnie. Aby iść i postępować podobnie, aby być tym światłem. Bo jako uczniowie Jezusa mamy karmić naszą miłość, nasze współczucie, naszą wyrozumiałość, a nie właśnie tylko egoizm, jakąś naszą wygodę, to, co jest dla nas przyjemne. I kiedy właśnie te cele Królestwa Bożego zaczynają działać, kiedy zaczynają się realizować w naszym życiu, zaczynamy nabierać charakteru Chrystusa. Zaczynamy nabierać charakteru Chrystusa i zachowanie, jakie okazał miłosierny Samarytanin, staje się naszym odruchem, a nie kwestią do zastanowienia. To, co zrobił Samarytanin wtedy, kiedy jesteśmy przesiąknieni Królestwem Bożym, panowaniem Chrystusa w naszym życiu, staje się naszym odruchem. Jesteśmy wtedy solą, jesteśmy wtedy światłem. Idziemy tą drugą milę. Patrzymy dalej niż czubek naszego własnego nosa. Stajemy się bliźnim dla innych i niesiemy ze sobą Królestwo Boże, o którym dziś tutaj już tyle słyszeliśmy, o którym śpiewaliśmy. Idziemy, bo ono jest wtedy między nami. I to są właśnie te smaczne owoce Królestwa, których inni mogą doświadczać i których my możemy doświadczać, kiedy Chrystus panuje w naszym życiu. I to jest właśnie to rozprzestrzenianie się Królestwa, chociaż ono nie ma widocznych granic, nie ma swojego terytorium, nie jest materialne, jest duchowe, ale ma widoczne owoce. Widoczne owoce we mnie, widoczne owoce w tobie. I powoli będziemy zmierzać do końca i już tutaj zaproszę zespół, będziemy jeszcze za chwilkę śpiewać jedną pieśń. Ale podsumowując te słowa, pamiętajmy, że Królestwo Boże właśnie, ono nie ma tych fizycznych granic, fizycznego terytorium, jest ono tam, gdzie panuje Chrystus. A jeśli On panuje we mnie i w tobie, to możemy powiedzieć, że Królestwo jest pośród nas. Chociaż może zaczyna się niewidocznie, jak to ziarnko gorczycy wrzucone w ziemię, malutkie, to przynosi po czasie widoczne owoce w naszej mowie, w naszym zachowaniu, w naszym życiu. To królestwo jest cenniejsze niż drogocenny skarb. Jest jak ta perła, którą ten kupiec znalazł w ziemi. Zostawił wszystko po prostu, co miał i poszedł, żeby nabyć tą ziemię. Żeby zrobił wszystko, żeby móc tą perłę mieć, żeby ją mieć dla siebie. A dla nas dziś zachęta, żeby nie zostawiać jej tylko dla siebie, tylko dzielić się z nią, bo my na tym nie stracimy nic. Jeśli znajdziesz tę perłę, dbaj o to, żeby cały czas była dla ciebie drogocenna. Jest to królestwo pozbawione egoizmu. Królestwo, które prowadzi nas do życia dla innych, do bycia światłem tutaj, a nie tutaj. Tutaj postawię, żebyśmy pamiętali. Królestwo, w którym my jesteśmy światłem, aby oświetlać drogę dla innych ludzi. Królestwo tak pozbawione egoizmu, że miłosierdzie, troska są naszym naturalnym odruchem, a nie czymś, do czego mam jakąś kwestią do zastanowienia. Chciałam zaprosić nas do powstania. Może dzisiaj to słowo w jakimś aspekcie cię poruszyło. Może dzisiaj odebrałeś zachętę, aby stać się częścią tego królestwa. Zaproszenie jest otwarte. A jeśli już jesteś w tym królestwie, może to słowo rzuciło ci jakieś wyzwanie albo taką chęć, chcę zgłębić to bardziej. Weźmy te myśli ze sobą. Weźmy je do modlitwy, weźmy je do przyszłego tygodnia. Wyzwanie, które chcę nam rzucić, to w przyszłym tygodniu właśnie wziąć ten pierwszy rozdział, w którym zaczyna się kazanie na górze, 5 rozdział Ewangelii Mateusza i właśnie potraktować to jak lustro. Czytać i spojrzeć na to jak lustro. I zobaczyć, co Bóg chce do nas przez to słowo powiedzieć. I wierzę, że On będzie mówił. Jeśli będziemy pragnąć i On będzie nam pokazywał, czego On pragnie dla nas. Może to będą te fragmenty, o którym mówiliśmy, może będzie to coś innego. Weźmy to słowo. 5 rozdział Ewangelii Mateusza i bądźmy z tym przed Bogiem w modlitwie. I chciałabym, żebyśmy zakończyli na początku modlitwą o to, żeby właśnie Chrystus mógł panować w naszym życiu, aby Jego Królestwo objawiało się w naszej codzienności. I po drugie, abyśmy mogli być światłem dla świata. Przyjdźmy z tymi myślami. Ja poprowadzę w tej modlitwie, a każdy z nas niech właśnie przyjdzie w osobistej modlitwie do Boga. Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty właśnie przyszedłeś i przyniosłeś to królestwo na ziemię. I dziękuję Ci za to, że chociaż ono jest niewidoczne, to Jego owoce są widoczne w tych, którzy poddają się pod Twoje panowanie. I ja tak, Jezu, modlę się o to, aby Twoje królestwo panowało we mnie i w nas. Abyśmy mogli przynosić, Boże, roznosić dobrą woń. Dobrą woń tego królestwa. I Boże, tak modlę się też o to, abyśmy nie zostawiali tego, co otrzymaliśmy dla siebie. Abyśmy tego skarbu nie chowali, tego światła nie chowali gdzieś w pudle, pod korcem. Ale Boże, żeby ono świeciło, Boże. Chcemy odbijać Twoje światło. Chcemy być światłością świata, tak jak Ty nam poleciłeś. Nie zatrzymywać tego dla siebie, ale nieść to dalej. Rozszerzać Twoje królestwo. Niech ono się rozprzestrzenia, Boże. Niech to niewidzialne terytorium się rozprzestrzenia, Boże. Przez nasze życie, przez Twój Kościół. Wiecie, w kazaniu na górze jest piękna modlitwa, którą wszyscy znamy. Jest to modlitwa Ojcze Nasz. I chciałabym, abyśmy zakończyli ten czas modlitwy właśnie tą modlitwą. Z myślą o tym, że są tam słowa: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Modlimy się tą modlitwą, myślę, że dość często, jak w niebie, tak i na ziemi. I chciałabym, żebyśmy jako Kościół razem mogli tą modlitwą się pomodlić. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen.